Kiedy otwierałam mój sklep na Etsy, wszystko było inne. Jednak z pewną nostalgią patrzę wstecz i spoglądam na to, co było, co robiłam. Przecież wtedy nikt nie uczył o Etsy i tak naprawdę wiele rzeczy wypracowałam sobie metodą prób i błędów. I pomyślałam sobie właśnie o jednym elemencie, którym z Tobą dzisiaj się chcę podzielić, czyli o zmianie mojej strategii. Bo zmiana strategii mojej sprzedaży nastąpiła w momencie, kiedy ja się zorientowałam, że nie jestem w stanie skalować bardziej, że nie jestem w stanie sprzedawać więcej. Nazywam się Ewa Szczepańska i na co dzień uczę rękodzielniczki, jak pozyskiwać sprzedaże z całego świata, jak zwiększać zyski z tego, co tworzymy dzięki naszej pasji. Na co dzień prowadzę rękodzieło.pl na Instagramie, gdzie zapraszam Cię po więcej różnego rodzaju wskazówek dotyczących sprzedaży rękodzieła. A tymczasem wróćmy do tematu podcastu, którym jest zmiana mojej strategii działania na Etsy. I ta zmiana strategii działania na Etsy miała miejsce w 2018 roku. Wcześniej przez miesiące moich sprzedaży na Etsy i w ogóle mojego myślenia o rozwijaniu mojej marki, ja chciałam tworzyć stemple unikaty. Chciałam Ci zaoferować wzór pieczątki, której nie będzie miał nikt inny. I ja wymyślałam te wzory, projektowałam te wzory, wycinałam je potem w tej gumie po to, żeby wysyłać je w świat. I podkreślałam w moich ofertach to, że one są unikalne, że te wzory są niepowtarzalne i że ja potem takiego wzoru potem już nikomu nie sprzedaję. Jak się możesz domyślać, na początku moich działań, tych kilka lat wstecz, naprawdę też zaniżałam moje ceny, może nawet nieświadomie, bo wtedy nie było takiej świadomości. Te ceny i tak były wyższe niż ceny, które do tej pory miałam w Polsce, sprzedając gdzieś tam przez Instagram, bo nie miałam jeszcze sklepu. Natomiast te ceny i tak były niższe w porównaniu do dzisiejszych cen, no przynajmniej o połowę. Więc mając niskie stawki, mając unikalne pojedyncze egzemplarze, nie byłam w stanie już zarabiać więcej. Nie byłam w stanie siedzieć tylko i projektować, i projektować, i projektować, bo wzory się sprzedawały. Ja nie mogłam nic więcej zaoferować, bo to też musi być tak, że musi być koncepcja, jakaś inspiracja, projekt. To wszystko trwa, no jesteś sama twórczynią, więc wiesz, że to wszystko trwa. I w pewnym momencie doszłam do punktu, nie mogę zrobić nic więcej. Tak, będą nowe wzory, nie wiem kiedy. Tak, będę projektowała, ale potrzebuję natchnienia jak artystka i na ten moment ja nie mogę zrobić nic więcej. Przyszedł taki dzień, kiedy wypuściłam linię 5 różnych dmuchawców. I te dmuchawce były do siebie podobne, jednak każdy był inny. I nawet 2 podobne dmuchawce zamówiła jedna i ta sama klientka. I wtedy sobie uświadomiłam, że ja to sprzedaję, ja się napracowałam, ja narysowałam, ale nie jestem w stanie zmieniać tych dmuchawców na tyle, żeby zrobić 100 różnych, podobnych do siebie dmuchawców, ale żeby każdy był inny. No po prostu jest to dla mnie nie do zorganizowania, nie do ogarnięcia. I że ja tym samym sprawiam, że sprzedaję tylko to, co mam w sklepie, to, co jest dostępne od ręki i moje przychody i ta ilość zamówień po prostu będzie stała w miejscu, a nawet malała, bo w końcu te inspiracje mi się skończą, bo w końcu pomysły się skończą, bo w końcu przyjdzie moment, że ja będę zmęczona tym ciągłym wymyślaniem, ileż można wymyślać nowe wzory. Czyli to, co dzisiaj jest tą usługą premium i tym produktem premium, one of the kind, jedyny w swoim rodzaju, ja miałam na początku moich działań. Ale w momencie, kiedy ja stworzyłam tych 5 dandelionów, tych 5 dmuchawców i wszystkie sprzedałam, pomyślałam sobie, że ja tak dłużej nie mogę. To był taki moment zwrotny w tych moich działaniach, kiedy ja sobie uświadomiłam, że mi to nie przyniesie takich korzyści, o jakich ja myślę. Ja chcę zarabiać 3000 na miesiąc, chcę skalować te wyniki, czyli chcę mieć wyższe przychody i nie jestem w stanie tego osiągnąć, robiąc wciąż to samo, co robię. Że muszę pomyśleć inaczej, zmienić strategię mojego działania po to, żebym ja mogła zarabiać coraz więcej. Żebym nie musiała się tak zaharowywać, wymyślać i mój mózg nie musiał wciąż parować od tego, że ma po prostu wymyślać te nowe wzory. I też nie chciałam się czuć zmuszona do tego, żeby pracować. No, założyłam swoją własną działalność gospodarczą po to, żebym ja była tutaj sterem, żeglarzem, okrętem, ale żeby mnie się do tej pracy siadało z przyjemnością, żebym nie musiała się stresować tym, że ja coś muszę, żebym nie musiała nakładać na siebie jakichś sztywnych norm, że muszę zrobić to i to w ciągu dnia koniecznie, tak? W związku z czym pomyślałam sobie i było mi ciężko z tym, więc rozumiem dzisiaj osoby, które mają podobnie, bo było mi ciężko odwrócić moje myślenie i napisać w tych opisach, że to jest pieczołtka, po prostu pieczołtka, że ja jestem w stanie stworzyć kilkanaście takich pieczołtek, podobnych do siebie. Być może nie będą idealnie odtworzone te wzory, bo jednak to jest moja rełka i nie jestem w stanie, tak jak maszyną, odwzorować jeden do jeden, tak? Ale że ja te pieczątki będę powielać. Dzisiaj, kiedy nagrywam to do Ciebie, mam w ręku i przed oczami widzę ofertę stempla dmuchawca, który powstał w następstwie do tych pięciu, wtedy podobnych do siebie. Tamte pieczątki dmuchawce były trudne. Było dużo żłobienia, dużo precyzji, dużo czasu, żeby tam niczego, żadnej linii nie poucinać niechcący. W związku z czym ja postanowiłam po prostu zaprojektować prostszy wzór dmuchawca, jako ten wzór, który potem będzie powielany. Było mi z tym ciężko mentalnie, bo przede wszystkim do tej pory narzuciłam na siebie ten rytm, że ja tworzę i sprzedaję to, co stworzyłam, a tutaj teraz chciałam stworzyć wzór i potem go musiałam zdublować, potem go musiałam powielić. I dzisiaj mówię Ci to, mając 77 sprzedanych wzorów tego dmuchawca, ale wtedy było to dla mnie przerażające. Czy ja będę w stanie za każdym razem dowieść? Czy ja będę w stanie za każdym razem dać klientowi to, co on tutaj widzi na zdjęciu? To nie było wtedy dla mnie takie łatwe. To też były początki moich działalności. Nie wszystko jeszcze umiałam. Uczyłam się wciąż tej techniki, wciąż ten mój warsztat szkoliłam. Więc miałam z tym trudność, ale największą trudność miałam w przekonaniu mnie samej, w przekonaniu mojej głowy, że ja sobie poradzę. Bo to jest bardzo ważne dla mnie, żebym teraz miała inaczej. I co się stało? I ja po prostu zaczęłam oferować wzory. Zaprojektowałam wzory i te wzory wpuszczałam do mojego sklepu. I potem, jeśli taki wzór został zamówiony, to ja go wysyłałam. Natomiast ta oferta wisiała sobie w sklepie dalej. I były sytuacje, że potem znowu klient zamówił i znowu klient inny zamówił i ja siadałam i odtwarzałam. Starałam się najbardziej wiarygodnie tutaj zastosować się do tego, co już było na zdjęciu, co klient widział. Niemniej jednak wiedziałam, że czasami ta linia gdzieś tam odbiega od tak zwanej normy, więc w moich opisach ofert komunikowałam, że może dojść do takiej sytuacji ze względu na to, że ta pieczątka jest ręcznie robiona. I potem odetchnęłam z ulgą. Po prostu wiedziałam, że mogę dołożyć do tego, żeby mieć na przykład 80 wzorów w sklepie, potem 100 wzorów w sklepie, ale wiedziałam, że ja nie jestem w stanie projektować tyle, żeby klienci, którzy przychodzili, mieli od ręki dostępne nowe, unikalne wzory. I ta zmiana strategii, wprowadzenie tych ofert, które są dostępne w większych ilościach, sprawiła, że ja i pozyskiwałam klientów, którzy zamawiali więcej sztuk pieczołtek powtarzalnych, bo jednorazowo nawet 3 takie same, czy 10 takich samych wzorów miałam zamówionych, dlatego że klienci zamawiali od razu dla, na przykład na prezenty firmowe, świąteczne, na przykład dla jakichś tam różnych firmowych imprez, na prezenty dla bliskich, ale też ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby dojść do momentu, kiedy ja mogę dla Ciebie, kliencie, zmienić po prostu wielkość tej pieczątki. Widzisz tutaj wzór? Ja mogę dla Ciebie wyskalować, mniejszy, większy, taki największy do 30 cm nawet mogę zrobić, tak? Klient za to płaci, jeśli ma takie wymagania, ja to mogę dla niego zrobić. Jako że moje pieczątki, w ogóle pieczątki, wszystkie jakie są, służą do różnych celów. Ktoś sobie chce ozdobić ścianę, ktoś chce ozdobić dna szuflad, tutaj sugeruje się inspiracjami od moich klientek. Ktoś ma potrzebę napisać list i ozdobić kopertę czy ten list. Ktoś ma potrzebę udekorować planer. No i na przykład zaproszenie takie na ślub wymaga mniejszej pieczątki niż taka standardowa, którą ja oferuję. Gdyby nie moja zmiana myślenia i to, że ja zaczęłam oferować pieczątki, które są duplikatami jedna do drugiej, nie byłabym w stanie tego zrobić, tak? Nie byłabym w stanie dzisiaj zastosować tej akcji bundle, czyli przy zakupie na przykład 3 sztuk jest tańsza opcja, bo któraś z tych ofert by była wyprzedana i by mi to wypadało z tej oferty, tak? Jest szereg takich różnych rzeczy, którą ja bym nie była w stanie zastosować, a głównie tego, że dzisiaj algorytm tak się zmienił, że priorytetyzuje w wynikach wyszukiwania to, co się sprzedało i jest znowu w sklepie dostępne. Bo jedna sprzedana oferta sprawia, że algorytm ją bardzo lubi, ktoś to zamówił. Oprócz tego, że to było dodawane do koszyka, oprócz tego, że to było polubiane, to jeszcze ktoś to w końcu zamówił. Pieniądze dla Etsy zostały zarobione. W związku z czym taką ofertę algorytm pokazuje dużo chętniej, częściej, więcej, wyżej, bo ona już raz zarobiła pieniądze dla Etsy. I dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, patrzę na tego mojego dmuchawca, który zarobił dla Etsy pieniądze 77 razy. Tak? Dla mnie zarobił ponad 1400 euro. Jedna pieczątka, jeden wzór. Gdybym ja nie powieliła, gdybym ja tego dandeliona wystawiła jeden raz i powiedziała, że to jest unikat, nie zapłaciłby mi chyba nikt za tę pieczątkę 1400 euro. Byłaby to kwota, którą ciężko byłoby mi uzyskać przez długi, długi czas. Tak? W związku z czym pozwolenie sobie na to, że oto Ewa, wpuszczasz wzory i dopiero jak ktoś zamówi pieczątkę, ty siadasz do pracy, odmieniło mój biznes naprawdę o 180 stopni. To też pozwala mi na to, że ja te same wzory, które mam na Etsy, mogę mieć w moim własnym sklepie. Nie muszę martwić się tym, że ktoś mi tutaj kupił na Etsy i teraz muszę tę ofertę szybko usunąć z mojego własnego sklepu, żeby nikt jej nie podkupił, tak? Więc posiadanie wzorów powielanych jest dużo łatwiejsze do manewrowania, do pracy z taką ofertą, niż posiadanie samych unikatów. Dlaczego ja Ci o tym mówię? Przede wszystkim chcę, żebyś miała ode mnie inspirację o tym, jak wyglądała moja praca, że kiedyś była inna i że ja też się poddawałam różnym swoim własnym presjom, różnym naciskom, różnym inspiracjom, tym, co sobie wymyśliłam i ta moja intuicja zawiodła mnie, jak widać, w dobrym kierunku. Ale chcę Ci też powiedzieć, że jeśli masz same unikaty w sklepie, ciężko Ci będzie skalować sprzedaż, wciąż projektując, wciąż wymyślając, nie mając jakiegoś powielanego wzoru. Dlatego jeśli tworzysz unikaty, ja Cię chcę zachęcić do tego, abyś stworzyła jakiś wzór i Ty sprzedajesz wzór, który potem jesteś w stanie odwzorować. Nie jeden do jeden idealnie. Mogą być drobne różnice, o tym informujesz klienta. Tak jak ja, nie jestem w stanie zrobić idealnie takiej samej pieczątki, jaką zrobiłam kiedyś. No po prostu jadę tym rylcem po tej gumie, tarełka mi gdzieś zadrży, gdzieś niechcący skrzywię źle to dłuto i już to nacięcie wygląda inaczej, tak? I gdyby nie to, że regularnie wymieniam zdjęcia w moich ofertach i ta moja pieczątka dmuchawca miała wymienioną ofertę pewnie z 30-40 razy, jak pamiętasz, bo nieraz o tym mówiłam, kiedy dostawałam kiedyś zamówienie do mojego stempla, któregokolwiek ja robiłam ten stempel, ja siadałam do pracy, robiłam tę pieczątkę i robiłam też zdjęcie, sesję zdjęciową, żeby mieć nowe zdjęcie. W związku z czym pewno od tego pierwowzoru, tej pierwszej pieczątki, ta obecna znacznie odbiega i różni się diametralnie. W związku z czym nie możesz dać gwarancji klientowi, że to będzie identyczne jak poprzednie, ale może być zbliżone. Zastanów się dzisiaj nad tym, czy jesteś w stanie z swoich unikatów stworzyć produkt albo linię produktów, które będą w Twoim sklepie zawsze. Tak, żeby klient, który wchodzi do Twojego sklepu, miał takie poczucie, dobra, to jest to, ta marka właśnie to jest to, bo rozpoznaje po tym produkcie. Nawet jak masz unikat, jesteś w stanie stworzyć serię produktów, które będą powielane, będą powtarzane, tak? Będą odtwarzane. I wówczas Ty wiesz, że masz jakąś gamę ofert w sklepie, klient wchodzi i po prostu to zamawia, a Ty dopiero siadasz do pracy. Ja mam ponad 640 wzorów na moje pieczątki. Nie jestem w stanie mieć na zapleczu swoim 640 wzorów, które są dostępne w kilku ilościach sztuk, bo nie wiem, jaką w te święta choinkę klienci będą woleli. Nie wiem, które drzewko będą zamawiali częściej. Wypadałoby mieć przynajmniej po 7 sztuk każdego stempla tutaj na zapleczu, że jak ktoś składa zamówienie, ja od ręki pakuję i wysyłam. No a nie o to mi chodzi. Żeby się to teraz zarąbać robotą, siedzieć i robić i spodziewać się, co klienci mogą chcieć. I dzięki temu ja mam większą wolność w projektowaniu, bo ja widzę i na bieżąco reaguję, co kupują klienci, co się im bardziej podoba, analizując konkurencję, analizując, czego dzisiaj szukają klienci, jestem w stanie wprowadzić nową, świeżą ofertę do sklepu, odpowiadając na potrzeby klientów. Nie muszę więc tworzyć na zapas. Ja tworzę nowe wzory. I te wzory kupują klienci, często przestając kupować te starsze. Mam wiele wzorów, które już zostały wycofane. Mam wiele wzorów z przeszłości, które się świetnie sprzedają do dzisiaj. A taki przykład to jest jelonek, który przychodzi mi do głowy, który jest naprawdę od wielu lat w mojej ofercie i wciąż się sprzedaje. Ale są takie oferty, jak na przykład Monstery, też Ci o nich nieraz mówiłam, że to był hit, które po prostu przestały się sprzedawać. I naturalnym rytmem tych ofert było to, że były na jakiś sezon i zostały wyciszone. I teraz, jak wpadnie jedno takie zamówienie na rok, to ja sobie przypominam, kurczę, ile ja tego kiedyś robiłam. Dzisiaj tego nie mam. Dzisiaj tych Monster już nie robię, czy liści paproci, tak? Ale kiedy ktoś zamawia, siadam z przyjemnością do pracy i z takim rozrzewnieniem przypominam sobie, że kiedyś nad tym dużo pracowałam. Więc ułatwiło mi to życie i pracę, a biorąc pod uwagę strategię wykorzystania Pinteresta do tego rozwoju mojej marki na Etsy i mojej marki ogólnie w internecie, to muszę Ci powiedzieć, że to sprzyja. To, że mam powielaną ofertę, sprzyja, bo tworzę sobie piny, które zawsze odprowadzają w jedno miejsce, do stałej oferty. Zawsze ktokolwiek wejdzie w zdjęcie dandeliona, tego czy inne zdjęcie, tego dandeliona, którego mam przed sobą, w to czy inne zdjęcie, bo tych zdjęć jest kilkadziesiąt. Tego samego produktu zdjęć mam kilkadziesiąt, tak? To zawsze wszystkie te zdjęcia odprowadzają do tej jednej oferty. A musisz wiedzieć, że ponad 99%, prawie 100%, bo 99,8% odbiorców, którzy przyszli do Etsy, spoza Etsy, pochodzi właśnie z Pinterest. Bo na Etsy mamy ruch wewnętrzny, czyli pozyskany przez odbiorców, którzy po prostu już są na Etsy, tak? Przez wyszukiwarkę, przez reklamy. I to w sumie jest około 40% odbiorców, którzy w ogóle znaleźli ten stempel dmuchawiec, a 60% to są odbiorcy, którzy przyszli z Pinterest. Przez te zdjęcia dodawane przeze mnie, dzięki temu, że ja wykorzystałam tę moją strategię, że robiłam często zdjęcia właśnie dla tego samego produktu, bo przy każdym niemal zamówieniu ja siadałam i robiłam sesję zdjęciową i zdjęcia i wideo i potem wpuszczałam to do Pinteresta, tak? I potem wpuszczałam to jako piny wideo i piny fotograficzne właśnie po to, żeby to śmigało. I dzisiaj przyprowadziło mi to 60% odbiorców do tej oferty, tak? To jest w sumie ponad 8400 osób. Ponad 8400 osób przyszło do mojej oferty bezpośrednio z Pinteresta. I gdybym ja dzisiaj tę ofertę wyciszała, wygaszała po sprzedaży, to nie miałabym tylu osób i nie miałabym tylu zamówień, bo tej oferty by już nie było. I nawet gdybym podmieniała tę ofertę o inną, o zdjęcia innej oferty i klienci by klikali i przychodzili, nie zawsze mogłoby im się spodobać to, co widzą. Nie zawsze byliby zadowoleni tym nowym wzorem, tak? W związku z czym ta moja strategia dodawania nowych zdjęć, nowych pinów, tego repinowania do tablic grupowych sprawiła, że ja pozyskałam ponad 8400 odbiorców, którzy przyszli zobaczyć pieczątkę. Przyszli zobaczyć, bo to jest element w lejku sprzedażowym, ale ja te 8400 osób doprowadziłam do sklepu. Ja wprowadziłam prawie 8,5 tysiąca osób do sklepu, żeby zobaczyli tę jedną ofertę. I być może polubili, być może dodali do koszyka. Kupiło stosunkowo niewiele, bo 77 osób, ale tak jest zawsze, że w tym lejku sprzedażowym do kasy dochodzi niewielu. Ale mimo to 77 zamówień dla jednego produktu to jest sztos. 77 zamówień dla jednej pieczątki. Pozyskanych dzięki temu, że oprócz pracy na Etsy skupiłam się również na pracy poza platformą. I dlatego chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że jeśli masz unikaty, wprowadź do swojej oferty stałą linię produktu, która będzie zawsze. Stałą, bezpieczną przystań, która zawsze będzie znana algorytmowi, która będzie niezmienna, o której algorytm Etsy będzie widział, że ona po prostu jest. I zbada ją, na jakie frazy kluczowe jest wyszukiwana, na jakie frazy kluczowe się podoba klientom, na które frazy częściej kupują albo częściej klikają i tam będzie ją pokazywała częściej. I oczywiście taką ofertę należy też potem zmieniać, ewentualnie zmieniać, poprawić, wystawić od nowa. To są już różne strategie, o których uczę Cię w programie Ewa Mówi, ale jednak to będzie stała oferta. Ten stały punkt w Twoim programie. I tak, ja dzisiaj się cieszę, bo 77 sprzedaży jednej oferty, po prostu mówię to i się uśmiecham. Pamiętam, jak tworzyłam ten stempel i dzięki czemu on powstał? Właśnie dzięki temu, że już miałam dość sprzedaży tylko tego, co stworzę. Teraz będę sprzedawać, a potem będę tworzyć. Odmieniłam myślenie, a przez to odmieniłam moją strategię sprzedaży na Etsy. Odmieniłam siebie też dzięki temu. I dałam sobie szansę na pozyskanie większej ilości klientów, dałam sobie szansę na powtarzalność pewną w mojej pracy, ale też taką nieustającą ciekawość tego, co w tym sezonie na przykład będzie częściej zamawiane przez klientów, bo każdego miesiąca to są inne produkty. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Ciebie zainspirowałam. Jeśli tak, zaobserwuj ten podcast, a też jeśli ciekawi Cię jakaś inna istotna część z moich działań, możesz takie pytanie do mnie napisać na maila szczepańskaewa@yahoo.pl i ja chętnie też nagram inne odcinki do mojego podcastu i będziesz mieć kolejne inspiracje.